Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 4 września. Dziś przypada pierwszy piątek miesiąca, dzień ferialny czwartej klasy. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. W stolicy, w pobliżu Sejmu, znajduje się siedziba sług Molocha, którzy pomagają w składaniu mu krwawych ofiar z nienarodzonych dzieci. Od blisko półtora roku Fundacja Życie i Rodzina organizuje pikiety w ramach kampanii Stop Abotak. Takich manifestacji pod zbrodniczą przychodnią było już niemal 200. Podczas ostatniej pikiety, niczym nie różniące się od wcześniejszych, do protestujących przeciw Abotakowi podjechał samochód z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, a pan urzędnik, który z samochodu wysiadł, nagle rozwiązał zgromadzenie. Wezwał także policję, aby zarekwirowała należące do fundacji wyposażenie używane podczas pikiety, dwie kolumny do nagłośnienia, kilka megafonów, stelaże i osprzęt. Panowie funkcjonariusze zabrali do radiowozu warty ponad 8 tysięcy złotych sprzęt i wywieźli. Według słów pani Kai Godek, całą akcję z oddali nadzorowała pani Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wywodząca się ze środowiska tzw. aborcyjnego Dream Teamu, obecnie przewodnicząca speckomisji do spraw morderczego zabiegu na literkę A. Po rozwiązaniu pikiety zgłoszonej przez koordynatorkę Fundacji Życie i Rodzina, inny uczestnik protestu ogłosił rozpoczęcie zgromadzenia spontanicznego. Podlegający panu Rafałowi Trzaskowskiemu urzędnik miejski chciał uniemożliwić przeprowadzenie formalnie nowego zgromadzenia i uparcie twierdził, nie zważając na przepisy, że nie przyjmuje zgłoszenia. Wolontariusze broniący życia nienarodzonych znali jednak obowiązujące prawo o zgromadzeniach i nie pozwolili się wygonić spod Abotaku, a pikieta trwała dalej. Od początku istnienia Abotaku nikt z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy nie reaguje na fakt, że w centrum stolicy funkcjonuje śmiercionośna przychodnia, w której słudzy Molocha przechowują i udostępniają przeszmuglowane z zagranicy tabletki zabijające dzieci w łonach ich matek. Ponadto w Abotaku udziela się pomocy w zagładzie dzieci noszonych przez nastolatki, a polskojęzyczne władze państwa polskiego, zamiast ścigać tych zbrodniarzy z krwią niewinnych na rękach, osłania ich ośrodek. Prezydent Warszawy i dwugodzinny prezydent Polski.
Co ty tak naprawdę czułeś jako człowiek, nie jako polityk, jako człowiek, jednak 1 czerwca po tej porażce, którą no jednak każdy z nas tak naprawdę też odczuł prywatnie.
Totalne wkurwienie czułem.
Pan Rafał Trzaskowski należy do promolochowej Koalicji Obywatelskiej. Otwarcie przyznaje on, że organizowany przez niego i wychowujący kolejne pokolenia neomarksistów Kampus Polska, z którego fragmencik przed chwilą słyszeliśmy, w około 30% finansowany jest z pieniędzy od panów na literkę Z z kropką, George'a Sorosa i Michaela Bloomberga. Szczęśliwie właśnie teraz pan Trzaskowski, syn tajnej współpracownicy Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie TW Justyna, czuje na plecach oddech zbliżającego się referendum w sprawie odwołania go z funkcji włodarza stolicy. Jeżeli do dnia 27 września pod wnioskiem referendalnym uda się zebrać około 132 tysięcy podpisów, z czego połowa to po ich prawidłowej weryfikacji, a zatem oby podpisów było z naddatkiem, 13 grudnia warszawiacy będą mieli szansę odsunąć od władzy pana Trzaskowskiego i Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Wolontariusze wolontariusze Fundacji Życie i Rodzina nie tylko odwodzą kobiety od dzieciobójstwa i utrudniają działania sług Molocha, ale również przez zarekwirowany im sprzęt nagłaśniali prawdę o współudziale warszawskich władz w zbrodni na literkę A. W czasie takich pikiet odbywających się pod Abotakiem, czyli w sercu Warszawy, można również zebrać trochę podpisów pod referendum. I najprawdopodobniej to przesądziło o akcie terroru, którego dokonał warszawski ratusz przy udziale posłusznej mu policji.
Trzaskowski na złom, na śmietnik historii.
I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, krótka promocja w ramach akcji Katolik do katolika po swoje. Uczęszczający od 6 lat na mszę świętą wszechczasów pan Michał Mazurek jest doświadczonym nauczycielem z kilkunastoletnim stażem. Kilka lat temu poznałem pana Michała w Londynie, gdzie pracuje i mieszka od 12 lat. W formie wykładów online udziela on korepetycji z historii dzieciom i młodzieży, standardowo w wieku od 9 do 19 lat oraz osobom dorosłym. Z jego nauczania korzysta już w ten sposób kilkadziesiąt osób. W swoich lekcjach, z których każda trwa godzinę zegarową, pan Michał uczy prawdziwej historii, której program przeznaczony dla dzieci i młodzieży obejmuje w większości tematy szkolne, przy czym akcentuje wartości katolickie i znaczenie Kościoła w naszych dziejach. W wykładach dla dorosłych uwzględnia różnice między cywilizacjami. Zgodnie z teorią Feliksa Konecznego, szczególną uwagę kieruje na cywilizację łacińską i jej filary, grecką filozofię, prawo rzymskie i etykę katolicką. Omawia rolę Kościoła katolickiego w jej budowaniu i precyzyjnie wskazuje na czynniki, które ją burzą, jak na przykład rewolucja protestancka, rewolucja antyfrancuska, marksizm, Sobór Watykański II. Pan Michał porusza również zagadnienia pomijane lub przekłamane, takie jak rzekome nawracanie siłą, wyprawy krzyżowe, święta inkwizycja, sprawa Galileusza, teoria ewolucji i wiele, wiele innych. Celem jest m.in. to, by dziecko zdało, ale wyszło z tego z wiedzą prawdziwą. Dodatkowo pan Michał udziela korepetycji z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jego lekcje mogą stanowić skuteczne antidotum na zmiany w szkolnictwie przeprowadzone przez minister Barbarę Nowacką. Link do strony internetowej pana Michała oraz dane kontaktowe znajdują się na samej górze opisu tego odcinka. Na hasło sprawki pan Michał udziela 10% zniżki. Dodatkowy upust można uzyskać na zajęcia grupowe lub w sytuacji, gdy lekcje pobiera więcej osób z tej samej rodziny. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo gorąco poleca. Działalność edukacyjną pana Michała poleca również znany z kanałów Okiem Akwinaty i Szkoły Akwinaty ksiądz Szymon Bańka. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Jak wygląda zdrada i długoterminowa wyprzedaż własnego państwa w zamian za krótkotrwałą obecność przy korycie? Na przykładzie lewicy w Szwecji. W poniedziałek 24 sierpnia szwedzki tygodnik Focus ogłosił dane pracowni Novus. Wśród badanych deklarujących islam 85 głosów na 100 przypadło partiom lewicowym. Na trzy partie rządzące, uchodzące za prawicowe, czyli moderatów, chadeków i liberałów, przypadły niecałe 4 głosy. Czy rzeczywiście są to partie prawicowe, powiemy za chwilę. Grupa badana była mała, ale kierunek zbiega się dokładnie z tym, co Uniwersytet w Göteborgu wykazał 5 lat temu. Uporządkujmy. Mój drogi słuchaczu, słyszysz prawica i myślisz o czymś bliskim sercu. W Szwecji tak to nie działa. Moderaci porzucili konserwatyzm w roku 1969. Konserwują podatki, nie dekalog. A chadecy noszą Chrystusa tylko w nazwie. Nie ma tam więc wyboru między lewicą a prawicą. Jest wybór między państwem bez Boga drogim, a państwem bez Boga tańszym. Pan profesor Henrik Ekengren Oskarson tłumaczy w Fokusie głosy muzułmanów na lewicę biedą i zasiłkiem. Odrzuca podejrzenie, że socjaldemokraci, czyli lewica, sprowadzają imigrantów po to, by mieć z nich wyborców. Mówi, że jako sposób na zdobycie władzy byłoby to fatalne, bo przybysze rzadko chodzą głosować, a z pokolenia na pokolenie głosują coraz normalniej. Czy rzeczywiście? Popatrzmy na tę transakcję. Lewica potrzebuje głosów. Płaci za nie kolejnymi transportami ludzi, łączeniem rodzin, i przepisami, przez które krytyka islamu przestaje być sporem, a staje się przestępstwem. Nazywa to inkluzją i walką z islamofobią, zgodnie z naczelną zasadą rewolucji, by paskudstwa ubierać w przepiękne słowa, a muzułmański wyborca bierze zapłatę i oddaje głos. Socjalizmu lubić nie musi. W żadną z głupotek lewicy, jak choćby sześciokolorowa tęcza, nie tyle nie wierzy, co jest jej wprost wrogi. Dostaje jednak od lewicy to, na czym mu naprawdę zależy. Więcej swoich w Szwecji i zakaz mówienia źle o islamie. Kto zatem wychodzi na swoje? Polityczny żywot socjaldemokraty trwa 4 lata, bo tyle trwa kadencja w Szwecji. Islam przelicza czas na pokolenia, bo nie jest wyłącznie religią, tylko zarazem prawem i ustrojem. Głos, który oddaje taki muzułmański, w cudzysłowie, Szwed, po wyborach znika. Sprowadzona rodzina, urodzone dziecko i uchwalona ustawa zostają na pokolenia. Pan profesor ma więc jakby trochę rację. Dla socjaldemokraty jest to strategia fatalna. Tylko że tak naprawdę, mój drogi słuchaczu, nie jest on tutaj kupcem. Jest narzędziem. Myśli, że kupuje wyborcę, a w rzeczywistości wyprzedaje kraj na raty. Nikt nie szturmuje murów. Po co, skoro brama stoi otworem? Naród, który nie zna prawdy przez duże P, nie ma czym się bronić, nie ma jak odmówić. Nie zostanie pokonany siłą fizyczną, ale zostanie kiedyś przegłosowany. Jeżeli biały człowiek miałby kiedykolwiek jeszcze odzyskać Zachód, musiałby wpierw zrozumieć, czym ów Zachód był. Zachód był nazwą pewnego obszaru chrześcijaństwa. Teraz, mój drogi słuchaczu, nie jest. Kto broni terytorium bez Chrystusa, broni pustej ruiny przed lokatorem, który przynajmniej bardzo dobrze wie, w co wierzy. Bramy nie wyważono. Otwarto ją od środka. Wiarę katolicką wypędzono ze Szwecji w XVI wieku, a mszę świętą karano tam potem przez 200 lat jak zbrodnię. Dziś państwo ogłasza się religijnie neutralnym, co oczywiście w dłuższej perspektywie okaże się skrajną naiwnością. Miejsce po Panu Bogu nigdy nie stoi odłogiem. Zajmuje je ten, kto ma pewność, kosztem tego, kto ją przehandlował. Papież Pius XI pisał w encyklice Quas Primas, że wszystko zaczyna się od usunięcia Chrystusa ze spraw państwa, a kończy zrównaniem jego religii z fałszywymi. Był rok 1925. Tak zwany Zachód nie posłuchał. Szwecji, jak i reszty tak zwanej Europy Zachodniej, nikt nie musiał zdobywać militarnie. Szwecja sama uległa socjotechnice panów na literkę Z z kropką i wyprosiła ze swojego terytorium gospodarza, czyli Chrystusa, zostawiając jakby klucz w drzwiach. Uwaga, my Polacy mamy jeszcze szansę tego błędu nie powielić. A patrząc na cały tak zwany Zachód, jak w tym przypadku Szwecję, tylko czekać, aż panowie muzułmanie poczują się na tyle silni, żeby nie potrzebować już lewicy. Wtedy zarówno środowiska LGBTQ i wszystkie inne literki, jak i propagatorzy inkluzywności i różnorodności przekonają się, jaki islam ma do tego wszystkiego stosunek naprawdę. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ciąg dalszy rozdziału drugiego o składzie apostolskim. Kontynuacja paragrafu 9 o stworzeniu i utrzymywaniu świata, o opatrzności. Pytanie 79. Skoro Bóg wszystkim się opiekuje, skądże pochodzi zło na świecie? Zło na świecie pochodzi z grzechów i z kar za grzechy. Pytanie 80. Czy Bóg nie mógłby zła powstrzymać? Bóg mógłby zło powstrzymać, lecz dopuszcza je, ponieważ stworzył człowieka wolnym i nawet ze złego wyprowadza dobre skutki. Przykład Józefa, patriarchy. Pytanie 81. Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia na świecie? Bóg dopuszcza cierpienia dlatego: 1. Żeby grzeszników ukarać i nawrócić. 2. Żeby sprawiedliwych w cnocie utwierdzić i dać im sposobność do zasługi. Pytanie 82. Jak nazywamy opiekę Boga nad światem? Opiekę Boga nad światem nazywamy opatrznością Bożą. Nauka moralna. znoś cierpliwie przykrości, ponieważ Bóg, który je dopuszcza, wie, co dla ciebie jest dobrym i pożytecznym. Często powtarzaj wszystko na chwałę Boga. Paragraf 10. O aniołach. Pytanie 83. Kogo Bóg stworzył w niebie? Bóg stworzył w niebie aniołów. Pytanie 84. Czym Bóg obdarzył aniołów? Bóg obdarzył aniołów o wiele doskonalszymi darami niż ludzi i przeznaczył im na mieszkanie niebo. Pytanie 85. Czy wszyscy aniołowie są w niebie? Nie wszyscy, albowiem wielu z nich zgrzeszyło i Pan Bóg strącił ich do piekła. Nazywają się oni diabłami, czartami, szatanami, złymi duchami. Pytanie 86. Co czynią szatani? Szatani z nienawiści ku Bogu i z zazdrości ku nam usiłują szkodzić nam na duszy i na ciele, aby nas zgubić na wieki. Pytanie 87. Co powinniśmy czynić, aby nam szatan nie szkodził? Powinniśmy opierać się najazdom szatańskim i modlić się w czasie pokus. Bądźcie więc poddani Bogu, opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was. List świętego Jakuba 4:7. Pytanie 88. Co czynią dobrzy aniołowie dla nas? Dobrzy aniołowie strzegą nas od złego, duszy i ciała, zachęcając nas do dobrego i modlą się za nami. Pytanie 89. Czy każdego człowieka strzegą aniołowie? Każdego człowieka strzeże anioł stróż. Albowiem aniołom Twoim rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Psalm 90, wers 11. Pytanie 90. Jaki obowiązek mamy względem anioła stróża? Mamy obowiązek słuchać anioła stróża, czcić go i polecać się jego opiece. Nauka moralna. Pamiętaj, że Twój anioł stróż jest zawsze przy Tobie, więc nie czyń nic takiego, co by go zasmucić, a Tobie szkodzić mogło. Paragraf 11. O pierwszych ludziach i ich upadku. Pytanie 91. Kogo Bóg stworzył na miejsce upadłych aniołów? Od tego miejsca, jeżeli Pan Bóg pozwoli, zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Sprawki Okiem Katolika Rano ukazują się codziennie w dni robocze od 6 rano. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Modernistyczno-feministyczny ściek, niestety, w watykańskiej prasie. Wydawany przez Watykan dziennik L'Osservatore Romano posiada suplement skierowany do kobiet. To wychodzące raz na miesiąc pismo Donne, Chiesa, Mondo, czyli Panie, Kobiety, Kościół, Świat. W wydaniu lipcowym tego wspaniałego czasopisma została opublikowana seria artykułów, które dotykają spraw wydawałoby się nietykalnych poprzez zaprzeczenie odwiecznemu nauczaniu Kościoła katolickiego na temat rzeczywistego istnienia diabła, grzechu pierworodnego i jego skutków w postaci wad głównych. A ponadto dzielne panie autorki podjęły próbę odczytania historii Kościoła z perspektywy feministyczno-rewizjonistycznej. I tak pisarka pani Dacia Maraini, przedstawiana jako jeden z najbardziej autorytatywnych głosów feminizmu od lat 70. w wywiadzie, przypomnijmy, opublikowanym na łamach watykańskiego periodyku, stwierdza: historycznie świat można podzielić na dwa odrębne okresy. Jeden, w którym diabeł istniał poza nami, przybierając konkretne formy przekazane przez kulturę popularną, takie jak upadły anioł czy kozioł z rozszczepionym kopytem. I drugi, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że zło mieszka w nas. Koniec cytatu. Co więcej, pani Maraini przedstawia działanie diabła jako jedynie psychologiczną konsekwencję patriarchalnego i mizoginistycznego wychowania, które, jak twierdzi, doprowadziło u kobiet do uwewnętrznienia nieufności wobec samych siebie. Feministka na tak sformułowany problem znajduje rozwiązanie w emancypacji. Cytat: tylko kultura, edukacja, odpowiedzialność, etyka i empatia mogą przełamać tak stare i głęboko zakorzenione wzorce uwarunkowań, przywracając kobietom pewność siebie i umożliwiając im uwolnienie się od diabła, który wciąż trzyma je w niewoli. Koniec cytatu. Według pani Mara Ini, wbrew nauczaniu Kościoła katolickiego zawartego w Piśmie Świętym i aktach magisterium, zwłaszcza w konstytucji dogmatycznej Firmiter Credimus Soboru Laterańskiego IV, diabeł to nie jest upadły anioł, który krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pożreć. W jej wizji diabeł jest patriarchatem i mizoginizmem. Nastąpiła tutaj więc typowa dla modernizmu i wszelkich rewolucji zamiana znaczenia słów. Pytanie jednak, czy ktokolwiek takie wypociny traktuje serio. Z kolei w artykule pod tytułem Cyfrowy świat musi również rozpoznać Ewę. Jego autorka pani Rittana Armeni, podobnie jak wielu modernistów przed nią, widzi problem w Księdze Rodzaju, ponieważ twierdzi, że, tu cytat, obraz Ewy wzięty z żebra Adama leży u podstaw stanu pochodnego i podporządkowania kobiet, typowego dla patriarchalnego społeczeństwa, w którym to, co męskie, jest uniwersalną miarą człowieczeństwa, a to, co żeńskie, jest rzeczywistością uzupełniającą, ale drugorzędną. Koniec cytatu. Pani Armeni podkreśla pilną potrzebę, tutaj znowu cytat, przezwyciężenia wizji człowieczeństwa zbudowanej na pierwszeństwie jednej płci nad drugą. Koniec cytatu. Święty Tomasz z Akwinu, w przeciwieństwie do pani Armeni, w stworzeniu Ewy z żebra Adama widzi dowód na taką samą godność ontologiczną kobiety i mężczyzny, przy jednoczesnym przeznaczeniu przez Pana Boga innych ról dla każdej z płci. W kolejnym doskonałym artykule z lipcowego wydania Kobieta, Kościół, Świat, zatytułowanym Siedem demonów Marii Magdaleny, historyk i teolog pani Adrianna Valerio przedstawiła obszerną, acz bełkotliwą, krytykę zachodnich tradycji egzegetycznych i liturgicznych, przypisując na przykład papieżowi świętemu Grzegorzowi Wielkiemu odpowiedzialność za rzekome poważne zniekształcenie teologiczne. Według autorki tradycyjna ikonografia i nabożeństwo związane z pokutującą świętą Marią Magdaleną mają swój fundament w, jak to określiła, serii błędów egzegetycznych i głęboko zakorzenionych uprzedzeń, które utrwalały się przez wieki. Koniec cytatu. Potem dodała, nawet dzisiaj ten stan rzeczy utrzymuje się w sposobie głoszenia. Według pani Valerio, a może jeszcze raz przypomnijmy, że mówimy o dodatku do L'Osservatore Romano, tradycyjny pogląd na osobę Marii Magdaleny wzmocnił demonizację kobiecej seksualności i zmysłowości, które, aby mogły zostać odkupione, wymagały pokuty i umartwienia. Koniec cytatu. Dalej autorka kwestionuje sens chrześcijańskiej ascezy, a wypędzane przez Pana Jezusa demony, o których czytamy w Ewangeliach, tutaj znowu cytat, są bytami odpowiedzialnymi za cierpienie, choroby lub zaburzenia psychiczne. Nie oznaczają one wad, ani tym bardziej rozwiązłego trybu życia czy dewiacji moralnych. Wyrażają raczej trudności i niedostosowanie. Koniec cytatu. Znów modernistyczna i naturalistyczna redefinicja słowa diabeł. Z kolei artykuł Diabeł kobiet, w którym jego autorki panie Lucia Capucci i Rita Pinci. To może jeszcze raz przypomnijmy, że mówimy o artykułach w dodatku do L'Osservatore Romano. Oskarżają Kościół katolicki o antykobiece uprzedzenia zawarte w jego nauczaniu. Powołując się na genderową panią teolog Stefanie Knaus, autorki tego wspaniałego tekstu twierdzą, że tutaj cytat, patriarchat znalazł w religii uzasadnienie dla niższości kobiet i potrzeby kontrolowania ich zachowania, a tutaj kolejny cytat, w średniowieczu religia i filozofia zbiegły się w prześladowaniu czarownic. Koniec cytatu. Czy wspominałem już, mój drogi słuchaczu, że te ahistoryczne i feministyczne bzdury zostały opublikowane w miesięczniku wydawanym przez Stolicę Apostolską? W innym artykule zatytułowanym Czarnoksięstwo i jego sobowtór pani Sandra Petrignani powtarza szerzoną przez protestantów antykatolicką, fałszywą propagandę o polowaniu na czarownice, czyli ówczesne feministki. Według autorki tekstu, tutaj cytat, kobiety nocy były nosicielkami złożonej cywilizacji, stojącej w opozycji do cywilizacji Kościoła, i społeczeństwa rządzonego przez męską władzę. Koniec cytatu. Katolickie uprzedzenia spowodowały, że, tutaj kolejny cytat, świat kontrreformacji znalazł w tych kobietach swój ulubiony cel w kampanii opartej na seksofobii. W tym samym wydaniu Donne Chiesa Mundo pani Marinella Perroni pisze, że w Księdze Rodzaju nie ma ani diabła, ani grzechu pierworodnego w tradycyjnym rozumieniu. Twierdzi, że tekst koncentruje się raczej na relacji między Bogiem a ludzkością, przedstawiając węża jako istotę zwodniczą, a nie szatana. Opowieść otwierająca Biblię, zdaniem pani Perroni, wyraża ludzkie pragnienie bycia jak Bóg, a nie doktrynę odziedziczonej winy. Według niej tradycyjne nauczanie Kościoła o diable i grzechu pierworodnym to mitologia wykorzystywana do szerzenia czego? Mizoginizmu. Te wszystkie już dawno temu potępione przez Kościół katolicki modernistyczne i antykatolickie brednie, teraz jeszcze poszerzone o elementy lewackiego feminizmu, są publikowane za przyzwoleniem papieża Leona XIV w miesięczniku, nie wiem czy już o tym wspominałem, wydawanym przez Stolicę Apostolską, ale nie, w Kościele katolickim nie ma obecnie stanu wyższej konieczności. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film. I jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za wszystkich naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Najświętsza Mario Panno, pogromicielko wszelkich herezji, współodkupicielko rodzaju ludzkiego i pośredniczko wszelkich łask. Wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia w poniedziałek rano. Sprawki Okiem Katolika Rano codziennie w dni robocze od 6 rano. Zostań z Panem Bogiem.